Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie. Śpiewaliśmy wspólnie przed chwilą. Druga niedziela Adwentu. Znowu Adwent. Znowu będzie Boże Narodzenie. Znowu będzie kolejny rok kościelny. Kiedy sobie tak myślałem, co znaczy to znowu, przypomniała mi się taka historia, która miała miejsce lat temu, bo ja wiem, ze 30 w Ameryce. Grupa zapaleńców się znalazła, wymyśliła sobie, że oni zbudują taki samolot, który obleci bez lądowania całą kulę ziemską naokoło. Bagatela, dobrze ponad 40 tysięcy kilometrów bez lądowania. Ale zbudowali. Oczywiście jak taki samolot wyglądał? Taka wielka beczka z paliwem i dwa nieduże silniki, żeby to wszystko pchały. O, te silniki nie mogły oczywiście spalać za dużo, musiały być maksymalnie oszczędne. No ale teraz trzeba tym wystartować, a to ciężka beczka ma, prawda, silniki niezbyt mocne, a naokoło tego lotniska wszędzie góry. Co ten samolot musiał robić? Jak już się oderwał od ziemi, no to zaczął kołować. Wznosił się z każdym kręgiem coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, aż w końcu wyleciał tak wysoko, że już mógł polecieć prosto przed siebie naokoło całego świata. Jasną jest rzeczą, że gdyby ten samolot z każdym kręgiem nie wznosił się coraz wyżej, to latanie w kółko nie miałoby sensu. I popatrzmy, coś podobnego dzieje się z naszym rokiem kościelnym. Kiedy ma sens przeżywanie tych wszystkich tajemnic wiary w roku kościelnym? Wtedy, kiedy z każdym rokiem jesteśmy coraz wyżej, to znaczy coraz bardziej poszerzają się nasze horyzonty wiary i równocześnie coraz głębiej, jak gdyby zakorzenione jest nasze przekonanie, świadomość tego, że mamy czynić dobro i to jeszcze w dodatku wiedza, o jakie dobro chodzi, gdzie jest to dobro, które mam czynić, czyli krótko mówiąc, jakie jest moje powołanie. Z roku na rok mamy sobie z tego coraz lepiej zdawać sprawę. I teraz popatrzmy, dzisiaj mamy drugą niedzielę Adwentu. Zaraz na początku słyszymy te słowa proroka Izajasza. Pocieszajcie mój lud, pocieszajcie, przemówcie serdecznie do Jerozolimy. Czyli widzimy, że od razu na początku roku kościelnego to Słowo Boże jest pełne ciepła, pełne Bożej miłości. Upewnia nas na początku tego roku kościelnego, że Bóg naprawdę kocha każdego z nas. Cała historia zbawienia to historia Boga, który poszukuje swego ludu wybranego, aby w ten sposób objawić swoją miłość do każdego człowieka wszystkich czasów. Nam się czasem wydaje, że chrześcijaństwo polega na tym, że to my poszukujemy duchowej prawdy. Tak naprawdę to Bóg szuka nas nieustannie, jak nam przypominają prorocy, żeby pociągnąć nas ku sobie. Pan Jezus mówi wyraźnie, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go Ojciec nie pociągnie. To jest zresztą niesłychanie optymistyczne, że cała dynamika tutaj wychodzi od Boga. Nas pewnie nie byłoby na to stać z naszą słabością, z naszym lenistwem, z naszym niepozbieraniem, tym wszystkim, co na co dzień nam się bardzo daje. Lewe znaki. I teraz święty Piotr z kolei w swoim drugim liście dzisiaj nas umacnia, upewnia nas, że według Bożej obietnicy oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi, gdzie zapanuje sprawiedliwość. Dlaczego to dla nas jest ważne? Dlatego, bo jeżeli otwieramy oczy, napatrzymy naokoło, to widzimy wszędzie wokół nas wiele niesprawiedliwości, która jakoś niszczy człowieka. Tak było zawsze i zapewne zawsze na tym świecie tak będzie. Nam się coraz lepiej powodzi w miarę jak się dorabiamy, ale nie wiem, czy zdajemy na przykład sobie sprawę z tego, że kiedy się dorabiamy, jest to w jakiś sposób niesprawiedliwe. Dlaczego? Dlatego, bo ten komfort, do którego wytrwale dążymy, na ogół, prawda, się kumuluje kosztem ubogich. Przede wszystkim gdzieś w trzecim świecie, w Afryce, w Ameryce Łacińskiej, w Azji i tak dalej. tam ludzie żyją naprawdę biednie i to jest pytanie, na ile na przykład ich warunki życia są w stanie nas poruszyć. Nam się często wydaje, no tak, ale co ja na to poradzę? Ale i biednym często brakuje sprawiedliwości. Dlaczego? Dlatego, bo z kolei, kiedy oglądamy obrazki z życia w jakichś krajach dużo bogatszych od nas, może z Ameryki, może z Europy Zachodniej, może z Japonii, to, co się zdarza, ulekamy z kolei pokusie chciwości. Chciwości pożądania tych dóbr, które są poza naszym zasięgiem. Ale tutaj pamiętajmy, że im więcej mamy, tym bardziej pamiętajmy, że w tym sporze, w gruncie rzeczy, Bóg będzie raczej po stronie biednych, po stronie potrzebujących, zwłaszcza tych, którym my nie potrafimy pomóc. I w ten świat właśnie, który z jednej strony oczekuje zbawienia, z drugiej strony sam jest splątany w sobie, przychodzi dzisiaj święty Jan Chrzciciel, żeby zapowiadać nadejście wcielonego słowa. W jasny sposób ukazuje nam potrzebę skruchy, potrzebę nawrócenia, potrzebę pokuty. I jesteśmy znowu dzisiaj na początku Adwentu pytanie, czy jesteśmy świadomi tego, że nawracać się trzeba zawsze. Że nawracać się trzeba zawsze, że ciągle, jak długo jesteśmy na tym świecie, jesteśmy na tym kolejnym cyklu tego wznoszenia, które musi mieć miejsce na to, żebyśmy wreszcie dojrzeli do tego, co Bóg nam przygotował, tą rzeczywistą, tajemniczą rzeczywistość ostateczna, kompletnie nawet niewyobrażalna. Trzeba wciąż na nowo poszukiwać dróg Bożych, nie tylko wtedy, kiedy wydaje nam się to dogodne. Punkt wyjścia do nawrócenia jest jasny, to jest zaufanie Bożej miłości wobec człowieka. Bóg sam zaprasza nas do tego. Jezus nie przychodzi, żeby potępiać, mówi, ale po to, żeby świat mógł być przez Niego zbawiony. Ale to zaproszenie trzeba podjąć na serio, także w tym, co dotyczy naszego zaangażowania we wzajemną pomoc, w dzieła sprawiedliwości i pokoju, w dojrzewanie wewnętrzne, w przemieniane serc i umysłów. Pytanie dzisiaj, jak zawsze w Adwencie, czy naprawdę chcemy wyruszyć w ten nowy etap drogi za Jezusem jako naszym Panem, dzięki darom, których On nam udziela. Ale teraz spróbujmy w ramach rekolekcji pójść kawałek dalej. I przypominamy sobie, kiedy w momencie, kiedy prosimy Boga o pomoc w naszym nawróceniu, te słowa Pana Jezusa, który w Ewangelii według świętego Łukasza mówi tak. Bóg, czy nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą? Czy będzie zwlekał w ich sprawie? Mówię wam, że szybko uczyni zadość sprawiedliwości. I w tym momencie Pan Jezus stawia bardzo zasadnicze pytanie. Mówi tak. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? O co to chodzi? O jakie przyjście chodzi? Swego czasu, lat temu już wiele, bo w XII wieku był taki bardzo uczony i pobożny zakonnik, święty Bernard z Clairvaux. I on kiedyś w jednym ze swoich medytacji pisał o czymś takim jak potrójne przyjście Pana Jezusa. Mówi tak, wiemy, że potrójne jest przyjście Pana. Trzecie jest pośrodku między dwoma pozostałymi. Te są jawne, trzecie nim nie jest. Jakie to są przyjścia? Za pierwszym swoim przyjściem Pan był widziany na ziemi i przebywał wśród ludzi. To właśnie 2000 lat temu. Gdy nastąpi ostatnie przyjście, wtedy wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże, będą patrzeć na tego, którego przebodli. To nastąpi kiedyś przy końcu czasów, nikt nie wie kiedy. Ale pośrednie przyjście, święty Bernard mówi, jest ukryte i tylko wybrani Pana widzą w sobie, a ich dusze dostępują zbawienia. I potem podsumowuje. Pierwsze przyjście jest w ciele i słabości, ostatnie w chwale i majestacie, a to pośrodku w duchu i mocy. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Za pierwszym przyjściem już przyszedł, to już mamy za sobą, część ludzi mu uwierzyła, część nie bardzo potrafi się na to zdobyć. Za drugim przyjściem wszyscy go zobaczą. Także pytanie Jezusa najwyraźniej odnosi się do tego przyjścia obecnego, kiedy On chce do nas przyjść w duchu i mocy. W duchu to znaczy nie na sposób widzialny, na sposób wewnętrzny, ale w mocy do przemiany naszych serc i umysłów, abyśmy coraz lepiej byli w stanie rozumieć sprawy Boże i coraz bardziej wytrwale je realizować. Właśnie to o to chodzi, żeby ten kolejny krąg, który ten nasz duchowy samolot ma zataczać, naprawdę był wyżej od poprzedniego. Czy potrafimy dostrzec to pośrednie przejście? A jeżeli nie, to co może nam przeszkadzać? I tutaj dzisiaj jako specjalne, tak powiem, zadanie dla nas, przypomniało mi się taki tekst z Ewangelii według świętego Łukasza, którego przez chwilę posłuchajmy. W szabat Jezus nauczał w jednej z synagog. Była tam kobieta, która od 18 lat chorowała, była pochylona i nie mogła się wyprostować. Jezus zobaczył ją, przywołał i powiedział: kobieto, jesteś uwolniona od swojej dolegliwości. I położył na nią ręce. Natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. No, przełożony synagogi, przerażony, co się stało, jak to w szabat Pan Jezus uzdrawia, ciężka praca wydawałoby się, mówi: jest 6 dni, w kiedy należy pracować, wtedy przychodźcie. I co Pan Jezus na to mówi? Czy nie w szabat każdy z was odwiązuje swego wołu lub osła od żlobu, wyprowadza go i poi? A tej córki Abrahama, którą szatan więził od 18 lat, czy nie należało uwolnić od tych więzów w szabat? Co to znaczy więzy szatana? Więzy szatana, zwróćcie uwagę na to, to nie była tylko ta choroba kręgosłupa, dzięki czemu tej kobiecie, prawda, ciężko było żyć. Ale istotne było co? Popatrzcie, ona nie mogła się wyprostować, czyli nie mogła spojrzeć ku górze. A tam, wedle ówczesnych pojęć wielu ludzi, tam trzeba się było zwrócić, żeby skierować modlitwę do Boga. I dlatego ewangelista pisze, że gdy doznała uzdrowienia, wyprostowała się i chwaliła Boga, nareszcie mogła. I teraz w momencie, kiedy mówimy sobie właśnie o więzach szatana, to te więzy szatana to nie jest tylko choroba. Chorób oczywiście jest wiele. Jasną jest rzeczą, że to, że im podlegamy tak łatwo, jest też jakoś związane ze skutkami grzechu pierworodnego. Ale popatrzmy, że także te więzy szatana to może być rozpowszechnione przekonanie, chociażby takie w owym czasie, że na to, żeby się modlić, trzeba podnieść głowę ku górze. Stąd tytuł naszych rekolekcji. Skąd się to wzięło? Otóż wiadomo, prawda, że ostatecznie to gdzieś ma swoje odniesienie w całym kręgu myślenia, który odnosi nas ostatecznie do Arystotelesa i do jego koncepcji całej tego właśnie pierwszego nieruchomego poruszyciela. Pamiętajmy, że u Greków nie ma osobowego pojęcia Boga żywego. Ten pierwszy nieruchomy poruszyciel, zresztą fantastyczny, o wielkiej głębi metafizycznej konstrukcja Arystotelesa, bo on pojmuje tego Boga właśnie swojego jako myśl, która myśli samą siebie, i pożądanie, które cieszy się samym sobą, niesłychanie wzniosła myśl, jak na ludzi człowieka, który nie miał dostępu do objawienia, bo Arystoteles to jest 4 wiek przed Chrystusem. Ale pozostało po nim to przekonanie, że właśnie to, co boskie jest ku górze, to, co ziemskie niżej, to, co piekielne jeszcze niżej. Popatrzcie, siłą rozpędu to trwa dalej, jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby takie języki jak polski, francuski, włoski, niemiecki. Wszędzie mamy jedno i to samo słowo, tak jak polskie słowo niebo, czy odpowiednio francuskie le ciel, włoskie cielo, niemieckie himmel, to oznacza zarówno firmament gwiazd ponad nami, jak i miejsce czy stan przebywania Bożej chwały, a w przyszłości mieszkanie z Boga z ludźmi. Tylko Anglicy jakoś się tego ustrzegli, mają wyraźne rozróżnienie. Sky i heaven to są zupełnie inne słowa. My dzisiaj po Newtonie oczywiście rozumiemy to lepiej, że to nie jest wcale tak, że do Boga to tylko w tę stronę, a do diabła raczej w dół. To nie o to chodzi. Ale rzecz polega na tym, czy aby nie jest tak, że dzisiaj w naszej dzisiejszej mentalności mamy jakieś nowe coś, co można nazwać więzami szatana, które może niedostrzegalnie, ale bardzo głęboko penetrują naszą świadomość, przeszkadzają czy wręcz uniemożliwiają spotkanie w wierze z Bogiem żywym. I stąd ten symboliczny tytuł naszych spotkań: wyprostuj się, spójrz w niebo, nie ograniczaj się do patrzenia w dół w ziemię. Ale nie chodzi o to, prawda, żeby ulegać starym arystotelesowskim złudzeniom, że to, co boskie jest w górze, a to właśnie, co ziemskie na dole. Tylko chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę, gdzie mogą istnieć dzisiaj podobne kalki myślowe, podobne jakieś zwyczaje, które mogą nam skutecznie przeszkadzać w tym, żeby odpowiadać na wezwanie Bożej prawdy i Bożej miłości. Przez najbliższe 3 dni będziemy próbowali zastanawiać się nad tym, jak to odnaleźć i gdzie tego szukać.